Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Rodzina jest dziś lekceważona i krzywdzona, trzeba ukazywać jej znaczenie i piękno, niosąc pomoc małżonkom, powiedział papież na otwarcie konsystorza nadzwyczajnego. Refleksję wprowadzającą w obrady kardynału wygłosił kardynał Walter Kasper, zachęcał do rozeznania w sprawie rozwodników. Ukraińskie kościoły jednoczą się z narodem. Episkopat Polski ogłosił na jutro dzień postu i modlitwy w intencji Ukrainy. 20 lutego zapraszam na wieczorny program informacyjny. Rodzina to przedmiot rozważań zwołanego przez papieża konsystorza nadzwyczajnego. Zaprosił on na nie również 19 biskupów, którzy dopiero pojutrze wejdą w skład kolegium kardynalskiego.
La nostra riflessione avrà sempre presente.
W naszej refleksji będziemy stale pamiętać o pięknie rodziny i małżeństwa, wielkości tej ludzkiej rzeczywistości, tak prostej, a zarazem bogatej, składającej się z radości i nadziei, trudów i cierpień, podobnie jak całe życie. Będziemy się starali zastanowić nad teologią rodziny i duszpasterstwem, jakie mamy prowadzić w obecnych warunkach. Uczyńmy to dogłębnie, nie popadając w kazuistykę, gdyż powodowałoby to nieuchronnie obniżenie poziomu naszej pracy. Rodzina jest dziś lekceważona, jest krzywdzona, a oczekuje się od nas uznania, jak pięknie, prawdziwie i dobrze tworzyć rodzinę, być dziś rodziną. Jak bardzo jest ona niezbędna dla życia świata, dla przyszłości ludzkości. Oczekuje się od nas, byśmy uwydatnili wspaniały plan Boga w odniesieniu do rodziny i dopomogli małżonkom w radosnym wprowadzaniu go w życie, we własnej rzeczywistości, wspierając ich w tak licznych trudnościach.
Zrobiłem wprowadzenie o charakterze teologicznym, o pięknie rodziny. Od tego musimy wyjść, by zająć się resztą, w tym palącymi problemami. Mówiłem też o komunii dla rozwiedzionych, którzy zawarli kolejne małżeństwo, ale w tym całościowym kontekście. Tak kardynał Walter Kasper przedstawił w wywiadzie dla dziennika La Stampa swe wystąpienie na rozpoczęcie konsystorza. Trwało ono ponad 2 godziny. Odpowiadając na pytania dziennikarza, kardynał Kasper nie powraca już do głównego tematu swego wystąpienia, czyli piękna rodziny. Koncentruje się wyłącznie na sytuacji rozwodników. Przyznaje, że jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, to zgadza się z arcybiskupem Gerhardem Müllerem. Jest od niego jednak mniej rygorystyczny, gdy chodzi o kwestie konkretne. Zastrzega jednak, że nie wchodzi z nim w polemikę. W listopadzie ubiegłego roku prefekt Kongregacji Nauki Wiary opublikował za aprobatą papieża obszerny tekst, w którym pokazuje, dlaczego Kościół nie może zmienić nauczania Jezusa o nierozerwalności małżeństwa, a tym samym dopuścić ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych do komunii. Ja mówiłem o potrzebie rozeznania. Sytuacje są bardzo różne, reguły są ogólne, a sytuacje konkretne, stwierdził kardynał Kasper. Tytułem przykładu wspomina o matce, która przygotowuje do pierwszej komunii swoje dziecko. Dziecko przystępuje do komunii, a ona nie. Pytam się, czy tak można. Jest żal, jest miłosierdzie i jest Boże przebaczenie. Czy możemy negować remissione peccatorum, grzechów odpuszczenie? Pytał retorycznie kardynał Kasper. Niemiecki purpurat ujawnił, że przed konsystorzem rozmawiał z Franciszkiem. Powiedział mi: stawiaj pytania, ale bez rozwiązań. Trzeba stawiać sobie pytania w wierze. Sytuacja bardzo się zmieniła w społeczeństwie zachodnim. Stawiałem pytania, ale nie obstawałem przy moich poglądach, podkreślił kardynał Kasper, opowiadając o swym porannym wystąpieniu na forum konsystorza. Kościoły na Ukrainie stoją przy cierpiącym w tych dniach narodzie. Wspólnota Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie oświadczyła, że wina za eskalację konfliktu spoczywa po stronie władz, a osobiście na prezydencie Wiktorze Janukowyczu. Z kolei przemoc i przelew krwi potępiła Ukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych. Zwierzchnicy religijni wezwali też obie strony konfliktu do powstrzymania się od działań siłowych i do kontynuowania dialogu. Tymczasem Episkopat Polski ogłosił na jutro dzień modlitwy i postu za Ukrainę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Pragniemy przedstawić 10. część refleksji z cyklu Śladami Jana Pawła II na Watykanie. Tematem tego odcinka jest kaplica świętego Sebastiana i pomniki papieży. Audycję przygotował ksiądz Arkadiusz Nocoń z Kongregacji do Spraw Kultu Bożego. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Kaplica świętego Sebastiana. Pomniki papieży. Pomnik Piusa XI. Znajduje się po prawej stronie ołtarza. Wykonany z brązu w roku 1965, jest dziełem włoskiego artysty Franciszka Naniego. Papież ukazany jest tutaj w pozycji siedzącej z ręką podniesioną do błogosławieństwa. Pius XI był bardzo związany z Polską, w której jeszcze jako Achilles Ratti pełnił w latach 1918-1921 najpierw funkcję wizytatora apostolskiego, a później nuncjusza, pierwszego nuncjusza po 123 latach niewoli. Wyniesiony w czasie tej służby do godności biskupiej, wybrał na miejsce swoich święceń Polskę, Warszawę, choć mógł Włochy, mówiąc później, konsekrowany na polskiej ziemi przez Polaka, arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, uważał się odtąd będę za polskiego biskupa i słowu temu pozostanę wierny. Rzeczywiście pozostał. Gdy w roku 1920 bolszewicy zbliżali się do Warszawy, był jedynym, obok ambasadora Turcji, dyplomatą, który nie opuścił zagrożonej stolicy, za co marszałek Piłsudski odznaczył go orderem Orła Białego, a naród polski obdarzył później przydomkiem polskiego papieża. Poświęcenie i męstwo Polaków walczących w obronie swojej ojczyzny wywarło na nim tak wielkie wrażenie, że jeszcze kilkanaście lat po Bitwie Warszawskiej, będąc już papieżem, polecił, aby w kaplicy letniej rezydencji w Castel Gandolfo namalowano dwa freski: Obronę Częstochowy i Cud nad Wisłą. Autorem fresków powstałych w latach 1933-1934 był lwowski malarz Jan Henryk Rosen. W tejże kaplicy nad ołtarzem został też umieszczony obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który Pius XI przywiózł ze sobą z Polski i który znajduje się tam do dnia dzisiejszego. Gdy na stolicę Piotrową został wybrany Jan Paweł II, obraz ten i wspomniane freski były dla niego nieoczekiwanym darem, jak sam powiedział. Urodzony bowiem w pamiętnym roku 1920 odczuwał szczególną wdzięczność wobec tych, którzy wtedy walczyli i uratowali wolność ojczyzny. Z czasów pontyfikatu Piusa XI warto wspomnieć jeszcze podpisany wówczas konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską w 1925 roku oraz kanonizację świętego Andrzeja Boboli, jednego z obecnych patronów Polski, w roku 1938. Jako ciekawostkę można jeszcze przywołać fakt, że papież Pius XI przywiązywał ogromną wagę do lat jubileuszowych w Kościele. Za jego pontyfikatu miały miejsce dwa jubileusze. Rok Święty w roku 1925 i jubileuszowy Rok Odkupienia w roku 1933. Gdy u schyłku jego życia ktoś podarował mu wino, papież polecił, aby zachowano je dla jego następcy, tego, który otworzy święte drzwi w roku 2000. Czyż mógł przypuszczać? On, który z racji swoich święceń w Warszawie uważał się za polskiego biskupa, że tym następcą w roku 2000 będzie właśnie papież z Polski. Pomnik Piusa XII znajduje się po lewej stronie ołtarza, wykonany z brązu w roku 1963 przez włoskiego rzeźbiarza Franciszka Messinę, ufundowany został przez kardynałów, których Pius XII wyniósł do tej godności w czasie swojego pontyfikatu. Sam pontyfikat tego 260. papieża w historii Kościoła i ostatniego, który urodził się w Rzymie, przypadł na tragiczne lata II wojny światowej, wymagające od Piusa XII podejmowania niezwykle trudnych decyzji, za które niestety spotykała go i wciąż spotyka ze strony pewnych środowisk krytyka, zarzucająca mu m.in. sympatię do nazizmu i milczenie wobec Holokaustu Żydów. Zapytany kiedyś o ocenę postępowania Piusa XII w czasie II wojny światowej, papież Jan Paweł II miał powiedzieć krótko: czytajcie ojca Bleta. Odnosząc się do opracowań wybitnego historyka francuskiego, ojca Piotra Bleta, który po wielu latach badań archiwów papieskich stwierdził jednoznacznie, że Pius XII uczynił wszystko, co możliwe, aby nie doszło do wojny, próbując odwieść Niemcy od napaści na Polskę i wywierając naciski na Mussoliniego, aby zerwał sojusz z Hitlerem. Nie ma też żadnego dowodu mogącego świadczyć o proniemieckiej postawie papieża. Równie dobitnie w sprawie rzekomej bezczynności wobec zagłady Żydów wypowiedział się izraelski historyk i dyplomata Pinchas Lapid, twierdząc, że Pius XII przyczynił się do uratowania od pewnej śmierci ponad 800 tysięcy Żydów, więcej niż jakakolwiek organizacja czy państwo. Warto o tym pamiętać. Jak i o tym, że za pontyfikatu tego właśnie papieża powstała w grotach watykańskich kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, poświęcona 1 czerwca 1958 roku. Posadzka Bazyliki. Jej powierzchnia wraz z bocznymi kaplicami i zakrystią wynosi ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych i jest to największa powierzchnia marmurowa na świecie. Wykonana z różnych odmian i kolorów marmuru, zaprojektowana została przez artystów tej klasy co Giacomo della Porta i Gian Lorenzo Bernini. Wchodząc do bazyliki głównym wejściem, zaraz na lewo, na wprost kaplicy Chrztu Świętego, znajdujemy w posadzce pierwszy ze śladów Jana Pawła II, czyli jego herb z roku 1994. Poza datą w języku łacińskim umieszczono wokół herbu papieskie zawołanie Totus tuus, cały Twój, Maryjo. Kolejny herb Jana Pawła II w posadzce bazyliki znajduje się naprzeciw następnej kaplicy po tej samej stronie, czyli kaplicy ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Wykonany w roku 1998, w 21 roku pontyfikatu Jana Pawła II, o czym informuje łaciński napis, zawiera również jego papieskie zawołanie Totus tuus. Przechodząc do głównej nawy i idąc w kierunku ołtarza, kroczymy drogą, którą Jan Paweł II przemierzał wiele razy w czasie swojego pontyfikatu. Wcześniej jeszcze, jako arcybiskup Krakowa, zasiadał w tym miejscu jako jeden z ojców Soboru Watykańskiego II, którego wszystkie sesje odbywały się w głównej nawie bazyliki. Jan Paweł II był też ostatnim papieżem z grona ojców soboru. Józef Ratzinger, przyszły papież Benedykt XVI, nie będąc wówczas biskupem, należał do tak zwanych ekspertów soborowych, ale nie do ojców. W tejże głównej nawie, najdłuższej nawie kościelnej na świecie, bo liczącej ponad 186 metrów, zaznaczone zostały w posadzce, licząc od apsydy, długości kolejnych 24 największych kościołów świata. Od kościoła świętego Pawła w Londynie, 158 metrów długości, po kościół świętego Patryka w Nowym Jorku, 101 metrów długości. W maju 1979 roku, a więc kilka miesięcy po wyborze Jana Pawła II na stolicę Piotrową, zaznaczono także w posadzce długość największego wówczas kościoła w Polsce, Bazyliki Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, 103,5 metra długości. Napis w języku łacińskim Basilica Gaudensis Beatissime Virginis Mariae odnaleźć można kilka metrów przed słynną figurą świętego Piotra, wykonaną z brązu. Należy w tym miejscu dodać, że obecnie największym kościołem w Polsce i jednym z największych na świecie jest Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, poświęcona w roku 2004 i licząca 139 metrów długości. Omawiając napisy związane z Janem Pawłem II, warto wspomnieć o jeszcze jednym, znajdującym się w korytarzu wiodącym do zakrystii. Kilka metrów za wejściem, po prawej stronie, wisi na ścianie duża płyta z imionami 148 papieży pochowanych w tej bazylice. Summi pontifices in hac basilica sepulti. Na końcu tej listy widnieje imię Johannes Paulus Secundus z podaną obok datą śmierci 2005 rok.
A teraz jeszcze zaśpiewajcie tak zwaną barkę.
Gdy stanął na brzegu, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Oho i serca ochorzych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Ty jestem ubogim człowiekiem, moim serwem są ręce gotowe do pracy z Tobą i ze sercem. O Panie!
Przed chwilą wysłuchaliśmy refleksji zatytułowanych Śladami Jana Pawła II w Watykanie, Kaplica Świętego Sebastiana i Pomniki Papieża, które przedstawił ksiądz Arkadiusz Nocoń. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.